Pierwszą pieśń, jaką śpiewaliśmy, miała taki tekst. Gdy muzyki dźwięk gdzieś odchodzi w dal, jestem znowu tu, tęsknię za tym, by coś cennego dać, coś, co dotknie Cię. Chcę przynieść więcej niż pieśń, kilka dźwięków i słów. To nie jest to, czego chcesz. Ty patrzysz głębiej niż to, skąd pochodzi ten dźwięk. Zaglądasz do naszych serc. Właśnie, zawsze zadajemy sobie pytanie, może nie zawsze, ale często powinniśmy może zadawać sobie pytanie, czego Bóg od nas oczekuje. Czy żebyśmy pięknie zaśpiewali, czy żebyśmy pięknie zagrali, czy żebyśmy się w określony sposób właściwie godnie zachowali, bo jak wiecie, Bóg nie patrzy na to, co jest przed oczyma, ale patrzy głębiej, w miejsce, którego czasami my sami w sobie nawet nie potrafimy dostrzec, zagląda do naszych serc. No i patrzy, a co tam w sercu jest? A co powinno być w sercu? Boże Słowo mówi, że w sercu mieszka wiara człowieka, że to jest to miejsce, ośrodek naszych wszystkich decyzji życiowych, tam powinna się znaleźć wiara. I tak jak tutaj robiliśmy podsumowanie tego roku szkolnego, dzieci się czegoś uczyły, ale na pewno oprócz wiedzy takiej akademickiej, jak to się mówi, na pewno chcielibyśmy, żeby w czasie tych zajęć dać im coś, co w życiu pozwoli doświadczyć wiary w Boga i rozwinąć tą wiarę. I my jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji, mimo tego, że nie chodzimy na jakieś zajęcia, bo na przykład tutaj teraz zostajemy, w trakcie są jakieś zajęcia albo wcześniej, albo później dla dzieci i młodzieży, a my jesteśmy teraz przy Bożym Słowie. To, czego Bóg szuka w naszych sercach, to wiary, ale nie jako jakiegoś specjalnie odczucia, a bardziej czegoś takiego, co będzie nas motywować do określonego stylu życia. Można, Sławku, przerzucić na ten właśnie. Ten temat będzie stale powracał w naszym życiu, dlatego że co prawda wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, uzyskali pokój z Bogiem i zostali usprawiedliwieni darmo z łaski przez wiarę, tak? Taki jest fragment w Bożym Słowie mówiący o naszej wierze, że ona jest tym, co powoduje, że doświadczamy zbawienia, że nasze zbawienie jest z łaski. I często myślimy o tym jako o takim wydarzeniu naszego życia, czego oczekiwalibyśmy, żeby się dokonało również w życiu innych ludzi, żeby się pojednali z Bogiem, wierząc w Tego, którego On posłał, w Jezusa Chrystusa i Jego Syna. Ale od momentu, kiedy to się wydarzy w życiu człowieka, rozpoczyna się tak naprawdę przygoda wiary, prawda? Ona jest czymś zapoczątkowana i ona do jakiegoś miejsca zmierza. I chciałbym, żebyśmy sobie ten temat ponownie przypomnieli. Trzykrotnie w Nowym Testamencie jest przywołany, zacytowany w różnej konfiguracji fragment ze Starego Testamentu z Księgi Habakuka, mówiący o tym, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I kiedy je czytamy, te fragmenty, to się zastanawiamy, czy chodzi o to, że sprawiedliwy z wiary, czyli usprawiedliwiony przez wiarę, będzie kiedyś żył wiecznie, tak? Czy też chodzi o to, że sprawiedliwy, ten, którego Bóg usprawiedliwił, póki jest tutaj na ziemi, ma żyć z wiary. Jak wiemy o tym, wiara w przyszłości nie będzie potrzebna. Wiara, nadzieja, miłość, z nich największa jest miłość, bo miłość będzie trwała, ale zarówno wiara, jak i nadzieja w momencie, kiedy nastanie pełnia, nastanie doskonałość, nie będzie potrzebna. Ale w liście do Rzymian apostoł Paweł napisał w ten sposób, że nie wstydzi się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo właśnie w niej jest objawione usprawiedliwienie Boże, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ten poprzedzający fragment z wiary w wiarę, on już sugeruje, że to musi być jakiś ciąg, tak? Że jest wiara na jakimś poziomie, ona będzie przechodzić na inny poziom albo w innych okolicznościach będzie nam potrzebna i w ten sposób po prostu będziemy jako ludzie wierzący, jeżeli mamy się nazywać ludźmi wierzącymi, to musimy żyć wiarą. Czy mamy na myśli tutaj to, że po prostu gdzieś głęboko w sercu mamy schowaną wiarę w Boga? Ty chyba nie masz Boga w sercu, czasami ktoś komuś zarzuca, jak widzi jakąś taką zatwardziałość człowieka. Ale co tam jest w sercu? Bóg zagląda do środka i patrzy, czy tam jest wiara? On i tak wie, jak jest z naszą wiarą, natomiast my potrzebujemy się dowiedzieć i w związku z tym, nawet jeżeli ta wiara się zrodziła w naszym sercu, to ona musi się w jakiś sposób realizować, ujawniać. I dla nas najczęściej to będzie sytuacja, w której idąc przez życie w jakichś okolicznościach, ta wiara będzie poddawana próbie. I dlatego żyć z wiary nie jest tak łatwo. Ja po tych naszych spotkaniach tutaj i rozmowach przy okazji labiryntu znowu sobie uzmysłowiłem, że większość ludzi myśli o wierze w kategoriach nasza wiara, wasza wiara, no nie? Jako wyznanie. Jak tam w waszej wierze jest? Co tam w waszej wierze? To znaczy, że my wspólnie mamy jakąś wiarę, no i jak ta wiara się reprezentuje? No u nas w naszej wierze to jest tak i tak. Ale nie ma czegoś takiego jak zbiorowa wiara. Wiara jest zawsze indywidualna. Bóg człowieka zbawia przez jego indywidualną wiarę w jego słowo. Ten kolejny fragment z listu do Galacjan z kolei ponownie przytacza to sformułowanie. Apostoł Paweł pisze, że przez prawo nikt nie zostaje usprawiedliwiony. Przez wypełnianie prawa przed Bogiem nikt nie może być usprawiedliwiony z tych uczynków wymaganych przez prawo, nie osiągniemy tego. Dlaczego? Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I tutaj moglibyśmy już myśleć, czy moglibyśmy przypisać znaczenie temu sformułowaniu takie, że sprawiedliwy z wiary będzie żył. Prawda jest taka, że to sformułowanie ono ma i takie znaczenie, ale częściej czy bardziej jest podkreślana kwestia tego, że po pierwsze, owszem, zostałeś usprawiedliwiony z wiary, ale że żyć też masz z wiary. I list do Hebrajczyków z kolei autor pisze w ten sposób. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, ale bowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I tutaj wyróżniłem ten zwrot mój, bo akurat w tym fragmencie pojawia się jeszcze określenie czyj sprawiedliwy, mój sprawiedliwy, czyli jakoby ktoś, kto jest usprawiedliwiony przez Boga, Bóg mówi mój sprawiedliwy, ma żyć z wiary. I w kontekście tego, co było wcześniej tutaj jest zapisane i później, wyraźnie widzimy, że problemem jest to, że poruszamy się, a w trakcie naszego przemieszczania się w życiu wiara jest doświadczana, czyli poddawana próbie i zagrożeniem jest to, że się wycofamy. Dlatego ma do końca żyć z wiary, bo jeśli się cofnie, to Bóg mówi, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Ten sam list do Hebrajczyków mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. To jest naprawdę ważne podkreślenia, bo jeżeli czymkolwiek można Bogu się przypodobać, właśnie co możemy Mu dać, czy te pieśni, czy tą melodię, a On zagląda do serca i czego tam szuka? Wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeśli ktoś przystępuje do Boga, musi wierzyć, że istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc te wszystkie, te, trzy fragmenty tutaj przytoczone. Wiecie, jeżeli coś występuje w Bożym Słowie, tutaj w tym przypadku w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, trzykrotnie w takiej formie bezpośredniej, to znaczy, że to jest istotne, powiedziałbym bardzo istotne, może najważniejsze. Tak jak mówiłem o nauce, o katechezie, że chcemy poznać dużo ważnych rzeczy jako pewien zasób wiedzy przyswoić sobie z Biblii, to jeżeli on nie będzie miał przełożenia na to, że człowiek będzie to wykorzystywał do tego, aby budować swoją wiarę i pokonywać przeciwności przez wiarę w życiu, to chybimy celu. Nie wiem, czy znacie takie słowo oligarchia. Ono dotyczy pewnej wąskiej grupy ludzi, którzy sprawują władzę. W systemach tutaj bardziej na wschód często słyszymy o tym, w systemach politycznych, że tam tak to występuje, że owszem, niby rządy jakieś demokratyczne, ale tak naprawdę wąska grupa ludzi sprawuje władzę. To jest od dwóch słów. Oligos greckiego nieliczny i arche władza, czyli forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę ludzi. Ale bardzo podobne złożenie dwóch słów występuje w Biblii. Dotyczy oczywiście czegoś innego. Oligopistos tak się nazywa. I to z kolei jest też mała, ale nie grupa, po prostu mała ilość. I pistos jako wiara, mała ilość wiary. To ciekawe, jakbyście czytali na przykład Ewangelię, gdybyście zwrócili uwagę na to, jak Bóg, jak Pan Jezus kieruje swoje oczekiwania do tych, którzy są w Jego otoczeniu. Że w stosunku do osób, które nie należą do ścisłego Jego grona, nie formułuje takiego oczekiwania, że oni mają w jakiś sposób swoją wiarę przejawiać. On bardziej nawołuje do tego, żeby uwierzyli w Niego, żeby zrobili ten pierwszy akt, akt wiary. Ale już do tych, którzy za Nim podążają i tam są nazywani Jego uczniami, podkreśla ważność posiadania i rozwijania wiary. I w czterech fragmentach Ewangelii według Mateusza wychodzi z takim zarzutem do swoich najbliższych współpracowników, do uczniów, że są właśnie małej wiary. W Ewangelii dwa dotyczą i jakby chciałbym, żebyśmy się im przyjrzeli, bo one są, myślę, że charakterystyczne dla takich życiowych naszych sytuacji. W Ewangelii według Mateusza w 6 rozdziale od 28 wersetu, tam przy kazaniu na górze. Tu jest akurat taka sytuacja, że jak na początku 6 rozdziału czytamy, że Pan Jezus zobaczył, że tłumy się gromadzą, wstąpił na górę i przystąpili do Niego uczniowie. Można się zastanawiać, czy On wszystkie te słowa kieruje do jakiejś rzeszy ludzi. Raczej tak się postrzega to, że kazanie na górze to jest do dużego tłumu kazanie wygłoszone. Ale z tego, co tam jest napisane, jest jakaś sugestia, że On też w jakiś indywidualny sposób zwracał się do tych najbliższych, czyli do swoich uczniów. I tam jest całe takie rozważanie na temat takiego zatroskania o codzienne życie. Myślę, że coś, co jest dla nas bardzo bliskie, prawda? Dla każdego człowieka żyjącego w takich realiach dnia codziennego. Można to wielokrotnie czytać i powiem tak, ilekroć to czytam, to natrafiam też na takie jakieś niezrozumienie, bo tutaj Pan Jezus gani jakby takie rzeczy, które w naturalny sposób występują w życiu każdego z nas. Mówi na przykład, co do odzienia, czemu się troszczycie? I co proponuje? Popatrzcie na lilie polne, jak rosną. Kto z was, przyglądając się jakimś roślinom, doszedł do takiego wniosku, co ja tam będę się troszczył o swoje życie, skoro tutaj taka roślina rośnie, jaka piękna jest, a ja też chcę być piękny i po co mi się tam o siebie troszczyć, skoro Bóg stworzył ją i tak pięknie przyodział, to prawdopodobnie i o mnie się zatroszczy. Jakoś nikt do takiego logicznego wniosku, przypatrując się przyrodzie, raczej nie dochodzi. Ale Pan Jezus właśnie to proponuje słuchającym. Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, i tu mówi, małej wiary. Tu akurat ten zarzut małej wiary może dotyczyć większej grupy ludzi, bo to jest raczej powszechna przypadłość ludzka, brak wiary. Z jakiego powodu? No właśnie dlatego, że doświadczenie codziennego życia pokazuje nam, że jest tyle wyzwań, tyle różnego rodzaju zagrożeń, z którymi próbujemy sobie radzić i myślę, że ogólnie człowiek jakoś zarządza tym całym kryzysem, który jest wokół niego, od poczęcia aż do śmierci, ale jakoś nie dochodzi do takiego wniosku, że tutaj można by było te problemy w inny sposób rozwiązywać, na przykład poprzez zaufanie Bogu. Mówi, małowierni, nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. I tam dalej jest to jeszcze te rozważanie pociągnięte, ale Pan Jezus wyraźnie to zarzuca słuchającym Go, przeciwstawia im doświadczenie codziennego życia z wielkością swojego Ojca i zarzuca im, że po prostu mają mało wiary. Nieco później w tej samej Ewangelii, kiedy się przeprawił na drugi brzeg, uczniowie Jego zapomnieli wziąć chleba. Jezus rzekł im, miejcie się na baczności, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów, więc ostrzega ich przed rzeczami związanymi z relacjami z innymi ludźmi. Tutaj zarzuca obłudę tym przywódcom religijnym. A oni w tym czasie, kiedy on zaczął mówić o tym strzeżeniu się kwasu faryzeuszów, zaczęli ze sobą rozmawiać zupełnie na inny temat, że chleba nie wzięli. To jest taka rozmowa, ja o niebie, on o chlebie, tak? Ja o jednym, ktoś o drugim. Pan Jezus o jednym, ale oni nie wyczuli, o co mu chodzi. I pierwsze takie ich skojarzenie, kwas. No akurat u nas już się tak nie piecze tego chleba na kwasie, no ale gdybyśmy może w tych realiach żyli, gdybyśmy usłyszeli słowo kwas, taki quiz byłby skojarzenia. Kwas? Chleb. Gdzie jest chleb? Nie wzięliśmy chleba. Czego to dowodzi? To dowodzi tego, że człowiek tak mocno jest osadzony w realiach życiowych, że to, co mu na początek przychodzi od razu na myśl, jak pojawiają się jakieś słowa, to są skojarzenia związane z jego potrzebami życiowymi, z jakimiś zagrożeniami życiowymi. I znowu tutaj Pan Jezus używa tego samego słowa, bo to czterokrotnie w Ewangelii Mateusza użył tego słowa. Małowierni, czemu rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5 tysięcy, ile koszów zebraliście, ani tych 7 chlebów dla 4 tysięcy, ile koszów zebraliście. Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, że wam nie o chlebie mówiłem? Jego takie poirytowanie i zdziwienie, no jak to jest? Przecież byliście, przecież widzieliście, uczestniczyliście w tych sytuacjach, a w momencie, kiedy ja wam mówię coś o kwasie, to pierwsze wasze jakby zatroskanie to jest tym, że chleba nie wzięliście. Strzeżcie się kwasu i faryzeuszy wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i sadyceuszów. Ale znowu zarzut Pana Jezusa, że są małej wiary. I inne dwie sytuacje, te dwie sytuacje związane z takimi potrzebami życiowymi, te z kolei z takimi zagrożeniami, jakimiś sytuacjami kryzysowymi. I pierwsza też bym powiedział, poważna. Akurat tak się złożyło, że w tym tygodniu w piątek. Pojechałem do Giżycka i wracałem taką inną drogą, ale zajechałem jeszcze do Wydmin, tam z kimś rozmawiałem, mówię, no idzie burza, to sorry, to ja już jadę, bo tu za chwilę będę musiał biec do samochodu. Tylko wsiadłem do samochodu, zaczęło lekko kropić, później coraz mocniej, coraz mocniej. Byłem nawet zdziwiony, że tak szybko zaczęło walić. I wydawało mi się, że ta chmura idzie z drugiej strony, czyli ja będę uciekał od niej. Mogę jak szybciej pojechać, to może ucieknę od niej. Ale nieprawda, po prostu wjechałem w tą burzę i od tych wydm aż do Lecka tak siekło, że siwy dym, po prostu nic nie było widać, tylko leciały gałęzie jakieś na samochód, szyszki z drzew i tylko łup, łup, łup. I naprawdę w pewnych momentach robi się groźnie. Jeszcze jakby jakiś grad zaczął walić, to w ogóle troska o samochód, żeby go nie powyginało tam i szyb nie pobiło. Ale normalna reakcja człowieka, że pojawia się obawa. I tutaj podobna sytuacja, wsiedli do łodzi, było normalnie, ale przeprawić się na drugi brzeg chcieli i oto nagle powstała nawałnica na morzu, taka, że fale łódź przykrywały. A Pan Jezus w tym czasie spał. I podszedłszy do Niego zbudzili Go słowami, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. On rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? I znowu im zarzuca, że mają małą wiarę. Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Czy dziwicie się, że ci w łodzi byli wystraszeni? Myślę, że każdy z nas, który by się tam znalazł w tej łodzi, nawet jeżeli jest Jezus obok, tak? Bo Jezus był obok. Ale się rzeczy takie dzieją wokół, które widzisz i teraz to, co widzisz, musi się przeciwstawić temu, w co wierzysz. Pierwsze, co wyciągasz, no to przez organ wzroku zaczyna w tobie budzić się lęk. Żeby ten lęk usunąć, musiałby sięgnąć do serca i wyciągnąć z niej zaufanie do Boga i próbować przeciwstawić to temu, co widzisz. Kolejna sytuacja znana z Piotrem, też w Ewangelii Mateusza, kiedy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź omiotana przez falę oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go, idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz chwycił rękę, wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. Znana historia. I ona też właśnie pokazuje reakcję człowieka. Z jednej strony jest jakieś zaufanie, bo zobaczył swojego Pana idącego po morzu i tak wzrosła w nim zaufanie i wiara. I mówi: Panie, jeżeli to Ty, pozwól mi, że przyjdę do Ciebie. To też nie każdy z nas by tak chyba potrafił zareagować. O, sobie pójdę po wodzie do Pana, skoro On chodzi, to ja do Niego pójdę. Ale Piotr w tym momencie miał tą wiarę gdzieś tam w sercu. Jezus odpowiedział: okej, przyjdź do mnie. Idzie. Do momentu, kiedy nie zwrócił uwagi swojego wzroku na tą wichurę, nie skupił się na tym, co widziały jego oczy, szedł. I Jezus zarzuca mu później, kiedy go już ratuje, kiedy on wezwał Pana Jezusa, prosił go o pomoc, po raz kolejny używa tego słowa małej wiary. Czy można mieć więcej wiary? Można. Jak wiecie, Piotr w swoich listach, widzimy w Dziejach Apostolskich jego działalność, ale też w swoich listach to, co mówi na temat wiary. Poczytujcie sobie to, najmilsi moi, z najwyższą radość, kiedy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia. Sprawia to, że po prostu wasza wiara staje się silniejsza, większa, rośnie. Ilekroć zaangażujesz w jakąś życiową sytuację, ten rodzaj zaufania, który już posiadasz do Boga, to przybywa ci tej wiary. Chociaż uczniowie też prosili swojego Pana: Panie, przydaj nam wiary. Kiedy Jezus mówi do Piotra, że szatan sobie wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę, to też mówi: a ja prosiłem za tobą, żeby twoja wiara nie ustawała. Że zagrożeniem dla nas, dla każdego z nas jest to, że chociaż mamy wiarę, to ona może ustać. możemy też ją stracić. A chodzi o to, żeby ją zachować do końca i zachować jako żywą, jako taką, która działa w naszym życiu. Jak to jest, że te doświadczenie życiowe, które nabywamy, ono stoi w takiej dużej opozycji do tego, w co mielibyśmy wierzyć? Kiedy sięgniemy do pierwszej księgi Mojżeszowej i zobaczymy ten proces kuszenia Ewy, to widzimy, że szatan używa takiego argumentu: otworzą wam się oczy i zobaczycie, poznacie, będziecie jak Bóg. I ten proces wiedzenia rozpoczął się od tego, że ona zwróciła swój wzrok na ten owoc, zobaczyła. No i wtedy zobaczyła, że on jest zarówno tam miły dla oczu, jak również fajny do pożądania. Zjadła, jak później czytamy, wtedy otworzyły się oczy im obojgu. No właśnie, ale na co im się otworzyły oczy? Na co człowiekowi się otworzyły oczy od momentu, kiedy grzech wszedł? Na niego samego, na jego problemy, na jego życiowe zagrożenia, bo oni zobaczyli, że są nadzy. Ciekawe, że wcześniej też byli nadzy, tylko jakoś inaczej to postrzegali. Ale w momencie, kiedy zgrzeszyli, to nie było tak, że pobiegli, panie, o, to nadzy jesteśmy, tylko nie, wycofali się, schowali się i uruchomili jakieś procesy samousprawiedliwienia, samoochrony, samoratowania, no bo tam sobie te liście figowe wzięli do przykrycia siebie, ale ciekawe, że otworzyły im się oczy. I myślę, że to jest taka informacja dotycząca naszego życia, że owszem, my jesteśmy biegłymi obserwatorami naszego życia, ale nie tak, jak Pan Jezus powiedział, przypatrzcie się liliom. Tak pomedytujcie, no nie? Zobaczcie, no pięknie. No kwiaty są piękne, jak ktoś tam, no ten bukiet chociażby. Prawdą jest, że Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że jakąś potrzebą naszą jest też zobaczyć, tak? Chociaż w otoczeniu Jezusa cały czas religijni ludzie domagali się znaku. Pokaż nam, daj nam znak. Mówi, że żaden znak nie będzie wam dany, dlatego że ich motywacją ich działania było doświadczanie, próbowanie Pana Jezusa, kuszenie Pana Jezusa. I mówi, żaden znak wam nie będzie dany oprócz znaku Jonasza. Ale sam powiedział w Ewangelii według Jana, kiedy uzdrowił syna tego dworzanina, znaczy zanim uzdrowił, bo ten dworzanin przyszedł do niego, kiedy był w Kafarnaum i prosił, bo przyszedł z Judei do Galilei i prosił, aby wstąpił, uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin, panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje, rzecze mu Jezus, idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, którą mu rzekł Jezus i oczy. Tak gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem, chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego, syn twój żyje. I uwierzył sam i cały dom jego. Wyraźnie mówi, że jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. I powiem tak, że myślę, że w doświadczeniu wielu z nas jest coś takiego. Zobaczyliśmy. Zobaczyliśmy coś nadprzyrodzonego. Odpowiedź może na modlitwę, może ewidentny jakiś cud, byliśmy świadkiem tego. Co to spowodowało? Że nasz wzrok nagle zaczął inaczej funkcjonować. Już nie było tego skupienia na doczesnych sprawach, na jakichś zagrożeniach w naszym życiu, ale nagle zainteresowaliśmy się osobą Jezusa. Może być nawet tak, że na początku swojej wiary w Jezusa doświadczałeś wielu rzeczy, które były ewidentnie znakami i cudami, namacalnymi rzeczami. Ale po jakimś czasie okazuje się, że tego, co widzisz, jest mniej. A więcej jest, znaczy Boże oczekiwania się nie zmieniło, on nadal chce, żebyś wierzył, ale chce twoją wiarę przenieść na inny poziom. Takiego zaufania bardziej w to, co on mówi, niż w to, co ty widzisz. Bo jeżeli na początku grzech wszedł na świat z powodu tego, że Bóg powiedział, ale człowiek skupił swój wzrok na czymś, od czego miał stronić, to myślę, że odwrotny proces obecnie jakby obowiązuje w naszym życiu, że owszem, Bóg otworzy nam na coś oczy, ale później, idąc przez życie, będziemy się cały czas zmagać z tym, co widzimy, a w co wierzymy. Ta historia z wyjściem narodu wybranego jest klasycznym przykładem tego. Ona opisuje historię pewnej grupy ludzi, którzy zanim wyszli, doświadczyli rzeczy na własne oczy. Oni widzieli te wszystkie plagi w Egipcie. Mało tego, byli tak dociążeni życiowo, tak styrani życiowo, że w tej determinacji wołali i byli gotowi okazać posłuszeństwo. Ale w momencie, kiedy wyszli, to zagrożenie zostało usunięte. To, co ich prześladowało, jeśli chodzi o to, co widzieli, gdzieś znikło. Ostatecznie faraon i jego rydwany zginęły w morzu. Natomiast mniej rzeczy widzieli, a bardziej mieli ufać. Mieli wierzyć. Oto dochodzą do miejsca, do którego Bóg ich prowadził. Jak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, zanim weszli, powstała taka idea, żeby jakaś grupa poszła i sprawdziła tą ziemię, czyli żeby obejrzała ją swoim wzrokiem, żeby ją obejrzała. Jak wiecie, wybrano naczelników rodów, czyli ludzi niepośrednich, można powiedzieć liderów, przywódców z każdego plemienia. I wyprawił ich Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich, idźcie przez Negev, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia. Co im powiedział? Zacznijcie od tego, że wejdziecie na górę i z pewnej perspektywy obejrzycie sobie całą tą ziemię. Tam jeszcze była taka sytuacja, że oni przez 40 dni przeglądali całą tą ziemię, oglądali to wszystko i teraz tak, widzieli zarówno pozytywy, ale widzieli również zagrożenia. Jak później, kiedy powrócili, mówią, widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Więc to jest, powiem, obraz na takie naturalne doświadczenie każdego człowieka. Idziesz przez życie, Bóg cię w jakimś kierunku w życiu prowadzi i będą się pojawiać rzeczy, które będziesz swoimi oczami widział, i one będą w opozycji do wiary, którą chce Bóg, abyś się kierował w swoim życiu. Ta historia z wejściem, czy nie wejściem do ziemi obiecanej, jest również na początku 5 Księgi Mojżeszowej opisana. Mojżesz mówi w ten sposób. Pierwszy rozdział, 21 werset. Oto Pan, Bóg twój daje ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twój ojców. Nie bój się i nie lękaj się. Wtedy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście, wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Ja nie wiem, czy oni błędu nie popełnili, że wpadli na pomysł, żeby wcześniej pójść i zbadać. Czyli uprzedzić własne wejście jakimś zwiadem. Jeżeli byśmy mieli w swoim życiu taką możliwość, żeby zanim dojdziemy do tego miejsca, do którego na przykład zmierzamy, wcześniej tam przedostać się i zobaczyć, co nas czeka. Wiecie, że ludzie się interesują przyszłością. Chodzą do wróżek, żeby im powiedziały, co ich czeka. No w jakichś okolicznościach oczywiście, dla człowieka wierzącego jest też słowo prorocze, które coś przepowiada. No ale gdybyśmy mieli wejść w te stany próby naszej wiary, w których już byliśmy, albo w których jeszcze będziemy, z wyprzedzeniem, czy bylibyśmy gotowi użyć później swojej wiary? Czy to nie była dla nich pułapka? Czy może lepiej jest dla nas, że my nie wiemy tak naprawdę, co nas jeszcze czeka? Gdybyśmy wiedzieli, wchodząc w jakieś miejsce, że tam będą takie przeszkody, to już na samym początku byśmy zdezerterowali. A tak, że jesteśmy w trakcie i nie wiemy, co o krok dalej będzie, tylko ufamy Bogu, no to wołamy do Niego. Panie, ja bez względu na to, co widzę, wierzę Tobie, ja ufam Tobie. Ale oni wysłali tych zwiadowców. Mojżesz dalej mówił, znałem tę sprawę za dobrą, wybrałem więc spośród was 12 mężów, po jednym z każdego plemienia. Oni niezwłocznie wyruszyli, przeszli po górze i dotarli do doliny Eszkol i przebadali ją. Zabrali też z sobą nieco z owoców tej ziemi i przynieśli do was, a zdając nam sprawę mówili, dobra to ziemia, którą Pan nasz Bóg nam daje. Lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana waszego Boga i szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc, z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amoryjczyków na naszą zgubę. Dokąd więc mamy iść? Nasi bracia strwożyli serca nasze, mówiąc, lud ten jest od nas liczniejszy, przewyższa nas wzrostem, miasta są wielkie i obwarowane aż po niebo, a ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. Wtedy rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie. Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie. To, co Jezus powiedział do uczniów w Łodzi, to jak to nie pamiętacie? No byliście, widzieliście i te 12 koszów, i te 5 tysięcy, i 4 tysiące, i jak to nie kojarzycie jednego z drugim? Tutaj przeszli jakąś drogę, i mogliby sobie przypomnieć, jak to było z wyjściem z Egiptu. Ale wiecie, jaki jest problem? Widzisz to, co widzisz? Widzisz rzeczywistość taką, jaką widzisz. Bóg mówi, wejdziesz w posiadanie, ale Panie, no ale to, co widzę, jest niejako osiągalne. Co jest potrzebne? Wiara. Po prostu przezwyciężenie własnych zmysłów i wzroku to tego, co oglądasz, zaufaniem. Tu nie chodzi o jakąś, wiecie, arogancję taką, że ty sobie wymyślisz, że coś będziesz osiągał i tam będziesz zaklinał rzeczywistość, tak? Nie, tu chodzi o sytuacje życiowe, w których Bóg cię prowadzi do tego miejsca i Bóg jest nadal z tobą, ale w trudnej sytuacji, której wzrok przeczy akurat temu, w co masz wierzyć, to, co oglądasz, jest zupełnie odmienne, masz jednak trwać dalej w ufności do Boga. Pan wasz Bóg idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie, a także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan Bóg twój nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu waszemu Bogu. Czytamy tę historię i wydaje nam się, no tak, no mieli takie szczególne prowadzenie i jakoś nie wykorzystali tego. My byśmy chyba to jakoś inaczej rozwiązali. Jak tutaj czytałem, lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana waszego Boga. List do Hebrajczyków mówi w ten sposób, nie mogli wejść z powodu niewiary. Byli małej wiary. Nie trzymali się wiary. Myślimy często o wierze i większość tak właśnie postrzega. No jak tam w waszej wierze jest? Ja powiem, a jakie to ma znaczenie, jak w waszej wierze jest? Pytanie jest, czy ty żyjesz wiarą? Co cię interesuje? Ja rozumiem, interesuje, jak rzeczy są poukładane. Ale z tego powodu Bóg nie jest bardziej zadowolony, że coś jest fajnie zorganizowane lub mniej zorganizowane, jeżeli ludzie w sercach nie mają wiary. Bóg zagląda do serca, my mu śpiewamy, że co my mu możemy dać. Kiedy on się tym nie zadowala, on zagląda do serca i patrzy, czy my trwamy w wierze, czy my dalej wierzymy. Natrafiamy na przeciwności, to co mamy zrobić? No zrezygnować, no bo co, to ile to można się męczyć z czymś. Tu rozmawiamy przed spotkaniem, ja pytam Emila i Leszka, jak tam we więzieniu. No coś tam drgnęło, ale o, najlepiej to jakby, wiecie, orkiestra na wejściu, kwiaty, witamy, wszystko otwarte, proszę. Często tak myślimy, no nie, żeby tak droga była całkowicie otwarta i żadnych przeszkód nie było na tej drodze. To kiedyś o tym mówiliśmy, o tych rodzicach typu, jak ten sport się nazywa, co z miotełką leci przed tą, na lodzie, przed tą, jak? Kalting? Karling, o, dobrze, karling. Rodzice typu karling, którzy biegną przed dzieckiem, które się posuwa po lodzie, sunie, a oni tą szczoteczką wszystkie przeciwności przed nim, żeby tylko nie uraził stopy, żeby nie było przeszkód, żeby miał wolną drogę. Całe życie poświęcają się temu, żeby utorować drogę swoim dzieciom. I co się okazuje? No w którymś momencie brakuje już sił, żeby ciągle tą szczoteczką, no mówię, no dobra, to suń dalej sam. I co? Grudka jakaś lodu stanęła, grudka lodu. Załamanie, po prostu nie jesteś w stanie pokonać tego. Jak myślicie o Bogu, no nie? W jakich kategoriach? No, On przecież wszystko może. On może tą szczoteczką tam wymieść wszystko przed nami. On idzie przed nami. On jest w miejscach, do których my zmierzamy, więc mógłby tam już to wszystko jakoś przygotować. A On nas wprowadza w takie miejsce, w którym jedyne, co nam przychodzi na myśl, z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu. Jak ciekawie motywy przypisane są Bogu, że po co On w ogóle nas wyprowadził? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Z nienawiści. On po prostu chciał nas tak zemścić się jakoś tak. Zamiast nam tam pozwolić w tym Egipcie zemrzeć, nie, to wziął nas na pustynię, wyprowadził i tutaj dopiero nam dopiekł. Zresztą w kategoriach rewanżu bardzo często myślimy w relacjach takich międzyludzkich, no to dlaczego taki w stosunku do Boga by miało nie być? Zresztą znajdziemy mnóstwo wersetów, które diabeł doskonale wykorzystuje, żeby... Tam do Ewy powiedział, on, wiecie, on chce, żeby przed wami to ukryć, bo będziecie tacy jak oni, otworzą wam się oczy. No i otworzyły się oczy, tylko nie na to, o czym mówił diabeł, na co innego, na ich problemy się otworzyły. I teraz tak samo mówi, słuchaj, no popatrz na te okoliczności. No. Kto jest winny? No wiadomo, jeżeli Bóg jest wszechmogący, to zawsze Jego można oskarżyć, bo mógłby to zmienić, mogłoby to być inaczej. Ale Bóg jednego chce, zaufania. Wiary szuka. On chce, żebyś tą wiarę użył, wykorzystał. W trzech przykładach znajdziecie ten fragment z drugiego listu do Koryntian w takim brzmieniu, tutaj warszawska, poznańska i tysiąclecia. Gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. W postępowaniu kierujemy się wiarą, a nie widzeniem. Ale bowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Czyli dlaczego mamy iść dalej? Dlaczego mamy się posuwać? Bo list do Hebrajczyków mówi, że jeśli się cofnie, bo pokusa zawsze jest taka, zresztą tam też było w tych rozmowach, zawracamy do Egiptu z powrotem. I tak jak oni to sobie wymyślili, tak zresztą Bóg później im powiedział, że dobra, tak stanie się wam, jak mówiliście. Ale pokusa jest taka, żeby nie iść do przodu. Żeby gdzieś osiągnąć jakiś stan takiego komfortu i bezpieczeństwa, w którym ja nie będę musiał nic ryzykować i to, co widzę, będzie zgodne z tym, w co wierzę. O, to jest to, czego Boże oczekuje od Ciebie. I żeby mi to tak było, Boże, niech mi się tak stanie, Boże. Tak, tego oczekujemy. Komfortowo jest na przykład, jak siedzisz i sobie patrzysz, wszystko jest luks. W domu się układa, w pracy się układa, w kościele, super. Relacje, mikro, makro, gospodarka w kraju, bezpieczne, terroryści za oceanem. My, burze w Stanach Zjednoczonych, u nas jest słoneczko. Jest wszystko, złotówka jest silna. Kredyt się spłaca, można drugi wziąć. Wiesz, jak patrzysz na życie, to tego oczekujesz, prawda, że to tak będzie. Ale jeżeli tak nie jest, to co sobie myślisz? No, kto tu jest winny? Kto jest winny temu wszystkiemu, że to nie idzie tak, jak ja bym sobie tego oczekiwał? Więc jest pokusa do tego, żeby się wycofać. Ale Bóg nie jest rodzicem typu Kerling. On nie leci z miotełką. Na początku, na starcie, żebyś, wiesz, na rozruchu to ci pokazał różne cuda i znaki, żebyś się rozpędził, a później, wiesz, gonisz już sam. W jakichś newralgicznych sytuacjach twojego życia znowu się coś na oczy nasunie i zobaczysz. Ale w większości to będzie tak. to, co widzisz, będzie w opozycji do tego, w co wierzysz. Bo poruszamy się ze względu na to, co widzimy, ze względu na to, w co wierzymy, a nie w to, co widzimy. I to też nie znaczy, że za każdym razem prawdziwa wiara ma być w opozycji do tego, co widzisz. Ale jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, jak w waszej wierze, mówię, a jak w waszej? A u nas to jest tak i tak. No widzisz, zaczuję się bezpiecznie, to no pewnie. Wszystko jest przewidywalne, jesteśmy w grupie silni, zwarci, gotowi, nikt nam nie podskoczy. No to nie jest wiara w Boga. Bóg nie oczekuje tego, że ty sobie, nie wiem, uaktywnisz się religijnie i będziesz różne rzeczy robił, które jakąś satysfakcję ci przynoszą i on jest tego zadowolony. Ludzie to tak oceniają, no jaki religijny człowiek, jaki wierzący człowiek. Jaki on tam wierzący, jaki on tam, no religijny tak, no nie, ale jaki wierzący. On wierzący jest wtedy, kiedy Bóg go wprowadza w miejsce, w którym to, co widzi, stoi w opozycji do tego, w co powinien wierzyć i powinien wytrwać w wierze. To jest człowiek wierzący. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów. My jesteśmy jego potomstwem. W jakim sensie? Nie jesteśmy z Żydów, ale wierzymy tak jak on, czy powinniśmy tak wierzyć. Jeżeli chcemy być jego potomstwem, to powinniśmy wierzyć tak jak on. Jeżeli sięgniecie, tu akurat jest fragment z listu do Rzymian, ale zaraz przejdziemy do Hebrajczyków, więc tylko dokończmy. Aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje i nie zachwiał się wierze, choć, co jest, widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat. Powiemy tak, ja bym to inaczej zorganizował. Znalazł młodego, wysportowanego z siłowni chłopaka, fajną laskę, też wysportowaną, i bym im obiecał, że będą mieli potomstwo. Prościej by było, prawda? Czego to człowieka prowadzić prawie na krawędź jego życia, stuletni człowiek, bo jak wiecie, on tam dostał tę obietnicę, że wyprowadzony został z Haranu, jak miał 75 lat. Dostał obietnicę i co? I patrzy, jedno tylko widzi. Ma obietnicę, ale gapi się i na siebie przed lustrem, i na żonę. Zresztą wiecie, że to wywołało też śmiech u Sary, tak? Jak ona to usłyszała. No bo no, rozsądek, zdroworozsądkowe myślenie, jakoś nie pasuje to do tego. Ale nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał o mocy uczynić. Wiecie, tu jest tylko taka sytuacja, że on otrzymał to od Boga. To nie chodzi o to, że starszy człowiek sobie wymyślił coś, że przez wiarę coś osiągnie, tylko on miał tą obietnicę, miał to słowo. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. To zostało mu poczytane za sprawiedliwość. I kiedy przejdziecie do listu do Hebrajczyków, jak go całego prześledzicie, wiecie co, to problem polega na tym, że to jest list nie do nas napisany. To jest do Żydów napisany. My po prostu nie rozumiemy tego listu, dlatego że my nie znamy tej całej obrzędowości żydowskiej, tej świątyni. Nawet jak coś tam się dowiedzieliśmy i rozumiemy, my nigdy w tym nie byliśmy. Ale ja jak go czytałem, to ostatnio przeczytałem go pod takim kątem, że autor opisuje to wszystko, tłumacząc Żydom, słuchajcie, to wszystko było, ta świątynia była, ale to był tylko obraz. Rzeczywistość to jest Jezus Chrystus. I ta końcówka, którą czytaliśmy z listu do Hebrajczyków, mówi o tym, że nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę, ale bowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I pamiętajcie, nie ma w tekście rozdziałów tak jak u nas, więc idziemy dalej. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. I zaczyna się lista w 11 rozdziale historii biblijnych, osób z Biblii, które przez wiarę coś osiągnęły. Mało tego, są ludzie, którzy przez wiarę nic nie osiągnęli na końcu. Byli przeżynani piłą, byli prześladowani, obdzierani ze skóry, ale umarli w wierze. To znaczy, że oni się nie wycofali, tylko tą wiarą trwali dalej. I jeżeli cokolwiek człowiek mógłby z czego siekolwiek chlubić, to ze świadectwa swojej wiary, że na przykład w życiu miał podgórkę, nie było lekko, ale to, co jest wartością mojego życia, że zaufałem Bogu. Widziałem różne straszne rzeczy, widziałem różne rzeczy, które mi się nie podobały. I w moim własnym życiu były rzeczy, których nie rozumiałem, ale wierzyłem Bogu. Trwałem w wierze. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I dlatego Jezus miał te zarzuty do swoich najbliższych, małej wiary. W zderzeniu z tym, co oni widzieli, nie potrafili przeciwstawić się temu, ufając dalej swojemu Panu. Mimo tego, że byli świadkami różnych rzeczy. I nieco dalej w tym liście do Hebrajczyków jest mowa znowu, przeto my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. On jest sprawcą tej wiary, On dokończy tą wiarę. I pod koniec listu do Hebrajczyków jeszcze taka zachęta. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. A Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Dlaczego naśladujcie ich wiarę? Bo Jezus Chrystus i wczoraj, i dzisiaj, i na wieki będzie ten sam. I kiedy patrzysz na wiarę ludzi, którzy byli przed nami, możesz posłuchać kazań sprzed lat, możesz popatrzeć, jakie pieśni śpiewali, możesz zdjęcia pooglądać, jak się ubierali. Mówisz, no jakieś takie to i inne. Wiecie, co jest wspólne? To, że oni w swoim czasie, w swoim życiu, widząc to, co widzieli, ufali Bogu. Ich wiara się doskonaliła, przechodząc przez problemy, nie wycofując się. I to masz naśladować. Nie musisz tak samo mówić jak oni, tak samo się ubierać, śpiewać tych samych pieśni. Chodzi o to, żebyś używał swojej wiary, która pochodzi od Jezusa, sprawcy i dokończyciela naszej wiary. Więc bracia i siostry, my też się uczymy, tak? Dzieci zakończyły rok szkolny, ale to, czego się uczyły, ma być tylko impulsem do tego, żeby w przyszłości, jak dojdą do tego miejsca, do którego może my już doszliśmy, a może wcześniej tam się pojawią i natrafią na przeciwności, żeby w nich zadziałało bardziej słowo niż to, co widzą swoimi oczyma. Dlatego, że my posuwamy się do przodu, tam jest pielgrzymujemy powiedziane, nie z powodu tego, co widzimy, tylko z powodu tego, w co wierzymy. Nie wiem, w jakich jesteś sam okolicznościach, bo może masz na przykład okres wytchnienia. Nie wiem, przeszedłeś ostatnio przez i teraz jest tak nieźle. Ale nie myśl, że tak będzie zawsze. Będziesz znowu musiał użyć swojej wiary. I nie jest to jakaś forma męczenia człowieka. To jest taka forma kształtowania nas jako ludzi, którzy kierują się w życiu wiarą. Więc powiem tak, jeżeli ktokolwiek by mi zadawał pytanie, no jak tam w waszej wierze, to nie ma to żadnego znaczenia, jak jest cokolwiek zorganizowane. Pytanie jest, co z twoją osobistą wiarą? Czy ty tą wiarą pokonujesz to, co widzisz? Jeżeli Bóg cię upewnia, że powinieneś mu ufać do końca, bez względu na wszystko. Wstańmy, pomódlmy się w tej sprawie, pomyśl o swoich sytuacjach, w których jesteś. Bóg nie daje więcej niż ponad to, co moglibyśmy wytrzymać, unieść. On z każdej sytuacji daje nam wyjście. On w każdej sytuacji daje nam zwycięstwo. I chociaż wołamy do Niego w dzień i w nocy, to On nie zwleka ze swoją odpowiedzią. Ale Jezus powiedział, o tej, podsumowując tą przypowieść o tej wdowie, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie powtórnie? Czego Bóg oczekuje? Czego Jezus szuka? Co możemy Mu dać? Pewność. Pewność płynącą z Jego słowa. I to nie jest coś publicznego, powiem tak. Często chcemy to, żeby to się jakoś zamanifestowało. Najczęściej to jest bardzo głęboko osobista sprawa. Twoja wiara jest Twoją wiarą. Na pewno potrzebujemy wzajemnie zasilenia i wsparcia i zachęty. I czasami świadectwa ludzi, tak jak to było tydzień temu, ktoś wychodzi i opowiada historię swojego życia, są jakąś inspiracją dla nas. Tak jak list do Hebrajczyków mówi, rozpamiętując koniec czyjegoś życia. Jak posłuchasz starszych ludzi, którzy przeszli coś w życiu, jak zaczynają opowiadać, to z jednej strony podziw, ale z drugiej strony jest jakaś nadzieja się rodzi, że to, że ty nie jesteś jakimś wyrodkiem, że to tylko tobie się przytrafiło. Ja chciałem powiedzieć, że wszyscy przechodzimy ten proces. Gdzie jest taki syn, którego by ojciec nie korygował, nie wychowywałby? Jeżeli by tak nie było, to byśmy byli dziećmi nieprawymi. Tak? Ale ten sam list do Hebrajczyków mówi, że jeżeli znosimy to, jeżeli przyjmujemy to, to znaczy, że jesteśmy w dobrej relacji przed Bogiem. Bo to, co widzimy, będzie zawsze stało w opozycji do tego, w co powinniśmy wierzyć. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy zachowują wiarę, ponieważ Boże Słowo mówi, że mój sprawiedliwy będzie żył z wiary. Mój sprawiedliwy nawrócił się, czy uwierzył we mnie, rozpoczął się proces w jego życiu doskonalenia jego wiary. On do końca życia będzie musiał używać tej wiary. Jeżeli nie używa wiary, jeżeli ona nie jest poddawana próbie, jeżeli ona go nic nie kosztuje, to znaczy, że on gdzieś się stracił po drodze. Jeżeli ty się zmagasz, to wszystko w porządku z tobą. Jesteś na najlepszej drodze. Nie zawsze jest tak, że musisz iść do przodu. Czasami możesz się zatrzymać, bo Słowo Boże mówi, żebyśmy się nie dali wyprzeć z mocnego stanowiska, w którym jesteś. Bo nasze zmagania nie są z ciałem i z krwią. My nie walczymy z człowiekiem. My się zmagamy z wierzchnościami, władcami w okręgach niebieskich. Nasze zapasy, jak mówi list do Efezjan, są właśnie w duchowym świecie. A te zapasy polegają na tym, że przeciwnik cię zawsze chce cofnąć. Chce cię wyprzeć z miejsca, w którym jesteś. Ale my, jak mówi list ten sam, powinniśmy opasać się całą zbroją Bożą i stać, aby ostać się w dniu złym. Dzień zły to jest taki, kiedy wszystko wokół, to co widzisz, przeczy temu, w to co wierzysz. Co wtedy należy zrobić? Używać wiary. No ale jak? Jak ja widzę, że to nie jest... Jeżeli byś widział, to nie jest wiara. Wiara do niczego nie potrzebna. Wiara jest potrzebna tam, gdzie to co widzisz, przeczy temu.